Niniejszy materiał stanowi krytyczną analizę polityki Watykanu oraz państw Zachodu wobec systemowych prześladowań religijnych w Chinach. W centrum uwagi znajduje się napięcie między dyplomatycznym pragmatyzmem a obowiązkiem moralnego świadectwa. Autor stawia tezę, że nadmierna ostrożność Stolicy Apostolskiej, objawiająca się między innymi w kontrowersyjnych porozumieniach dotyczących nominacji biskupich, oraz gospodarczy koniunkturalizm Zachodu prowadzą do legitymizacji cyfrowego totalitaryzmu Komunistycznej Partii Chin. Tekst argumentuje, że redukcja wolności sumienia do przedmiotu negocjacji nie tylko osłabia pozycję wiernych i mniejszości etnicznych, takich jak Ujgurzy czy Tybetańczycy, ale przede wszystkim paraliżuje uniwersalistyczną rolę Kościoła jako strażnika godności osoby. W obliczu nowej formy zniewolenia, która dąży do całkowitego przejęcia wewnętrznej sfery człowieka, autor wzywa do przejścia od tzw. dyplomacji mgły ku polityce opartej na prawdzie i konkretnych kosztach dla oprawców. Milczenie w imię stabilności relacji jest w istocie współudziałem w niszczeniu niezależnego sumienia. Watykan zajmuje w tej opowieści miejsce osobne. To struktura, która rości sobie prawo do mówienia w imieniu sumienia i prawdy przekraczającej politykę. Dlatego jego ostrożność wobec prześladowań w Chinach ma inny ciężar. Kościół ryzykuje tu zdradę własnej teologii świadectwa. Stolica Apostolska operuje w warunkach skrajnie trudnych. Chiny kontrolują oficjalne struktury katolickie i traktują zagraniczne autorytety jako kanały obcej ingerencji. Watykan musi chronić wiernych żyjących w ciągłym ryzyku, świadomy, że gwałtowny gest może im zaszkodzić. W 2018 roku zawarto tymczasowe porozumienie w sprawie mianowania biskupów. 22 października 2024 roku przedłużono je o kolejne 4 lata. Język komunikatów jest minimalistyczny, a gdy cierpienie jest maksymalne, taki minimalizm może brzmieć jak moralna dezercja. Kwestia nominacji biskupich jest kluczowa. Zwolennicy umowy twierdzą, że bez niej chińscy katolicy zostaliby skazani na chaos i całkowite zerwanie kontaktu z Rzymem. To wybór między niedoskonałym kompromisem a katastrofą rozłamu. W maju 2025 roku organizacja Human Rights Watch apelowała do papieża Leona XIV o przegląd umowy i nacisk na Pekin w sprawie uwolnienia więzionych duchownych. W kwietniu 2026 roku alarmowano, że władze chińskie nasilają nadzór i kontrolę ideologiczną. Odpowiedzi nie są proste, lecz pytania pozostają obowiązkowe. Problem pojawia się wtedy, gdy dialog z Pekinem zaciera granice między roztropnością a lękiem. Kościół nie może mówić jedynie językiem kancelarii, bo brzmi wtedy jak instytucja, która bardziej obawia się utraty kanału dyplomatycznego niż utraty moralnej słyszalności. Symbolem tego sporu stał się kardynał Joseph Zen. Należy tu odróżnić jedność administracyjną od jedności świadectwa. Jeśli struktura zostaje ocalona kosztem tych, którzy świadczą, trzeba zapytać, co właściwie udało się ocalić. Długi czas Kościoła nie może stać się długim czasem milczenia ofiar. Cierpliwość dyplomaty pozostaje cnotą tylko wtedy, gdy nie staje się ciężarem przerzuconym na barki prześladowanych. W 2025 roku pojawiły się sygnały kontynuacji linii poprzednika wobec Chin. Zatwierdzenie nominacji biskupa w diecezji Zhangjiakou wskazuje na utrzymanie ostrożnej polityki Franciszka. To żywy test obecnego papiestwa. Wyzwanie jest tym trudniejsze, że Stolica Apostolska nie może osądzać wyłącznie prześladowań katolików. Jeśli chce być głosem moralnym, musi mówić również o Ujgurach, Tybetańczykach czy protestantach. Milczenie w tych sprawach jest problemem nie tylko politycznym, lecz teologicznym. Kościół nie może bronić wolności religijnej wyłącznie wtedy, gdy dotyczy ona jego własnych wiernych. Paradoksalnie świeckie organizacje praw człowieka mówią o prześladowaniach w Chinach wyraźniej niż sam Watykan. Dyplomacja zakulisowa może przynosić efekty, jednak w porządku moralnym widzialność ma znaczenie. Więzień sumienia musi wiedzieć, że nie jest opuszczony. Kościół nie może pozwolić, by strach przed utratą możliwości dyplomatycznych zdominował zdolność nazywania zła. Totalitaryzm często traktuje kompromis nie jako porozumienie, lecz jako etap w podporządkowaniu przeciwnika. Jeśli Watykan akceptuje model współdecydowania o biskupach, Pekin może odczytać to jako zgodę na państwową kontrolę religii. Porozumienie zamierzone jako most może stać się narzędziem nacisku na tych, którzy pozostali wierni Rzymowi, gdy ta wierność kosztowała więzienie. Watykan musi rozróżnić 3 poziomy: dyplomatyczne, pasterski oraz proroczy. Dyplomacja bez pasterstwa jest zimna, a pasterstwo bez proroctwa bezbronne. W sprawie Chin równowaga wydaje się zachwiana na rzecz dyplomacji. Czy Stolica Apostolska potrafi wystąpić jako obrońca wolności religijnej ponad własnym interesem instytucjonalnym? Totalitaryzm uderza w samą zasadę niezależnego sumienia, więc odpowiedź powinna być uniwersalna. W Chinach problem polega na tym, że cesarz chce nominować pasterzy i kontrolować treść kazań. To już nie jest spór o lojalność obywatelską, lecz o bałwochwalstwo polityczne. Jeśli Kościół nie mówi wyraźnie, ryzykuje osamotnieniem wiernych podziemnych. Niezbędny jest głos, który powie, że ci, którzy odmawiają oddania sumienia partii, są świadkami. Największa odpowiedzialność Watykanu wynika z faktu, że jego słowa kształtują globalną percepcję. Gdy papież milczy, temat znika. Kościół, który miał budzić sumienia, może stać się kołysanką dla cudzej ostrożności. To bardzo niebezpieczne. Czy istnieje wyjście z tego dylematu? Tak, ale wymaga ono rozróżnienia dialogu od przemilczenia. Watykan może utrzymać rozmowy z Pekinem, a jednocześnie publicznie domagać się wolności sumienia i ochrony prześladowanych. Niezbędna jest przejrzystość oraz głos w sprawie Ujgurów, Tybetu czy protestantów. Kluczowe jest rozróżnienie inkulturacji od kolonizacji. Chrześcijaństwo może być głęboko chińskie, ale nie partyjne. Sinizacja narzucona przez państwo to kontrola. Jeśli Kościół nie nazwie tej różnicy, pozwoli użyć pojęcia zakorzenienia jako maski politycznego podporządkowania. Watykan powinien odzyskać język łączący wolność religijną z godnością osoby. Państwo nie ma prawa własności nad duszą, to zdanie powinno wybrzmieć z Rzymu najgłośniej. Jeśli dane z 2026 roku wskazują na wzrost presji, argument o skuteczności cichego dialogu słabnie. Strategię należy oceniać po skutkach, a nie po intencjach. Kościół może przetrwać jako struktura, jednocześnie tracąc wiarygodność i zdolność bycia znakiem sprzeciwu. Nie wolno zapominać o ekumenicznym wymiarze cierpienia. Wang Yi, Peter X czy Kościół Mayflower to nie są katolicy, lecz ich ból ma charakter chrześcijański. W Chinach krzyż protestancki i katolicki pada pod tym samym cieniem partii. Państwo dąży do podporządkowania Ewangelii ideologii. Skoro prześladowcy są ekumeniczni w represjach, chrześcijanie winni być ekumeniczni w obronie. Jeśli człowiek rozpięty na więziennych kratach potrafi zachować język wiary, to czy Kościół wolen nie może zachować języka odwagi? Watykan może być dyplomatyczny, lecz nie dwuznaczny. Milczenie wobec Chin, jeśli prowadzi do osamotnienia prześladowanych, staje się problemem teologicznym. Kościół czczący męczenników nie może traktować współczesnych świadków jak komplikacji dyplomatycznej. Watykan stoi przed wyborem, czy chce być jedynie gwarantem instytucjonalnej ciągłości, czy także głosem tych, którzy płacą cenę za wolność sumienia. Historia Kościoła zapamiętuje najlepiej tych, którzy w godzinie próby potrafili powiedzieć: nie lękajcie się. Czy presja na Chiny rzeczywiście pomaga prześladowanym? Z perspektywy ludzi żyjących wewnątrz Chin, publiczny gest Zachodu może oznaczać po prostu większe ryzyko. Bezpieczeństwo prześladowanych nie może być abstrakcyjnym argumentem w debacie. Milczenie działa na korzyść silniejszego. Gdy świat milczy, aparat represji uczy się, że wystarczy przeczekać oburzenie. Nie chodzi o to, czy wywierać nacisk, lecz jak to robić precyzyjnie i konsekwentnie. Argument głosi, że Zachód instrumentalizuje prawa człowieka przeciwko Chinom. Jednak instrumentalizacja nie unieważnia samych praw człowieka. Jeśli polityk wykorzystuje sprawę Ujgurów do rywalizacji z Pekinem, to nie oznacza, że oni nie cierpią. Cynizm wobec motywacji krytyków nie może stać się cynizmem wobec ofiar. To sztuczka autorytaryzmów, by unieważnić krzywdę oskarżanego. Pekin traktuje krytykę jako ingerencję w wewnętrzne sprawy. Jednak suwerenność nie jest prawem do bezkarności. Państwo nie ma absolutnego prawa robić wszystkiego z własnymi obywatelami. Suwerenność pozbawiona praw człowieka staje się licencją na zamknięcie cierpienia za granicą. Można szanować integralność terytorialną Chin, a jednocześnie potępiać obozy i przymusową asymilację. Dialog jest lepszy niż konfrontacja, ale tylko wtedy, gdy nie staje się substytutem presji. Dialog bez kosztów dla oprawcy jest często teatrem. Prawdziwy dialog wymaga kontaktu i prawdy. Piąty argument mówi o walce z ekstremizmem i terroryzmem. Państwo ma prawo chronić obywateli, jednak odpowiedź musi być proporcjonalna. Nie wolno karać całego narodu za ryzyko przypisane jednostkom. Masowe obozy, sterylizacje czy praca przymusowa to niebezpieczeństwo. To terror państwowy. Tu ujawnia się błąd autorytaryzmu. Utożsamienie różnicy z zagrożeniem. W systemie totalitarnym odmienność staje się podejrzeniem. Chodzi o eliminację niezależnej tożsamości. Szósty argument wskazuje na sukces gospodarczy Chin i walkę z ubóstwem. To fakt o ogromnej skali. Ale rozwój nie jest licencją na prześladowanie. Człowiek nie żyje samym produktem krajowym brutto. Postęp techniczny maskuje regres moralny. Rozwój jest dobrem tylko wtedy, gdy służy człowiekowi jako osobie, a nie czyni go jedynie lepiej zarządzanym zasobem. Siódmy kontrargument dotyczy antychińskiej histerii i rasizmu. Krytyka komunistycznej partii Chin może zostać przejęta przez nacjonalistów, którzy nie odróżniają partii od narodu. Krytyka partii nie może przerodzić się w nienawiść do Chińczyków ani prowadzić do stygmatyzacji studentów czy naukowców. Mówimy o aparacie państwowym i mechanizmach nadzoru, a nie o Chińczykach jako zbiorowości winnej. Ósmy kontrargument sugeruje, że informacje o represjach mogą być przesadzone. Jednak gdy świadectwa, zdjęcia satelitarne i dokumenty układają się w powtarzalny wzór, sceptycyzm nie może być pretekstem do negacji. Sceptycyzm, który zawsze podejrzewa ofiarę, a nigdy władzę, jest odruchem po stronie silniejszej. Powtarzalność dowodów wskazuje na systemowy problem represji. Dziewiąty kontrargument dotyczy skuteczności sankcji gospodarczych. Sankcje personalne wobec funkcjonariuszy czy zakazy importu produktów z pracy przymusowej są instrumentami bardziej precyzyjnymi niż ogólny bojkot. Chodzi o podniesienie kosztów konkretnych praktyk, a nie o ukaranie całego społeczeństwa. Dziesiąty kontrargument mówi, że wolność religijna bywa używana jako narzędzie ideologiczne. Jednak nadużycie pojęcia nie unieważnia samego pojęcia. Państwo nie powinno mieć prawa do sumienia obywateli. Kolejny argument głosi, że Zachód nie ma narzędzi, by zmienić politykę Chin, gdyż państwo to jest zbyt potężne i zintegrowane z globalną gospodarką. Jednak brak pełnej kontroli nad skutkiem nie oznacza braku odpowiedzialności za działanie. Można utrudnić import produktów pracy przymusowej lub przestać sprzedawać technologię nadzoru. Polityka praw człowieka częściej tworzy warunki, w których zbrodnia nie może już liczyć na wygodną ciemność. Pojawia się kwestia współpracy w sprawach klimatu czy bezpieczeństwa. Bez Chin świat nie rozwiąże kryzysu klimatycznego, jednak współpraca nie wymaga ślepoty. Można dążyć do porozumienia w sprawie środowiska i jednocześnie sankcjonować funkcjonariuszy odpowiedzialnych za prześladowania. Istnieje obawa, że ostra krytyka doprowadzi do nowej zimnej wojny. Jednak alternatywą dla niej nie może być gorące milczenie wobec obozów i cenzury. Potrzebujemy języka stanowczego, strategicznego, ale pozbawionego histerii. Obrona wolności religijnej w Chinach wymaga jedynie uznania, że państwo nie ma prawa niszczyć sumienia przemocą. Wolność religijna to ochrona przed represją. Dlaczego skupiać się na Chinach? Ponieważ są potęgą globalną. Eksportują technologię nadzoru i narzucają standardy cenzury. Skala Chin sprawia, że ich polityka nie jest tylko lokalną tragedią, lecz wzorem możliwego świata. Konfrontacja z kontrargumentami nie osłabia tej tezy, lecz czyni ją bardziej precyzyjną. Nie chodzi o ślepą konfrontację z Chinami, lecz o politykę, która uzna wolność sumienia za realny interes cywilizacji demokratycznych. Prawa człowieka muszą stać się warunkiem handlu, technologii i dyplomacji. Złożoność sytuacji nie usprawiedliwia bierności. Dialog jest potrzebny, jednak nie może zastąpić prawdy. Należy odróżnić roztropność od alibi. Roztropność pyta, jak działać, by pomóc ofiarom. Alibi mówi, nie działajmy, bo sytuacja jest zbyt trudna. Można rozmawiać z Pekinem, nie przyjmując jego języka. Można szukać kompromisu technicznego, nie kompromitując zasad. Zło odrzuca się przez odmowę uznania go za równoprawny model rządzenia. W centrum tej tragedii są konkretne twarze. Matki w kostnicach, więźniowie Falun Gong, pastorzy i dzieci zmuszone do zdrady swoich nauczycieli. Z nimi tekst staje się oskarżeniem epoki, która wie zbyt wiele, by udawać niewiedzę. Wojna Chin z wiarą to próba odpowiedzi na pytanie, czy człowiek może posiadać przestrzeń niezależną od państwa? Komunistyczna partia Chin odpowiada przecząco. Państwo chce być ostatnim horyzontem lojalności. Religia jest wrogiem, ponieważ przypomina, że ten horyzont znajduje się znacznie dalej. Islam Ujgurów, praktyka Falun Gong, buddyzm tybetański i chrześcijaństwo różnią się doktryną i rytuałem. Dla komunistycznej partii Chin wszystkie mają jednak wspólną cechę, że uczą człowieka, iż istnieje prawda niepochodząca od partii. Państwo totalne boi się modlitwy klasztoru i dziecka uczonego języka przodków. Chińska wojna z wiarą jest wojną antropologiczną. Jej celem jest całkowite przekształcenie człowieka, aby przestał być osobą, a stał się profilem i jednostką populacji. To istota totalitaryzmu nowego typu, który nie musi masowo zabijać, by niszczyć człowieka, lecz może go po prostu przepisać. Nowy system wykorzystuje kamery, rozpoznawanie twarzy, dane biometryczne i algorytmy ryzyka. Sukcesem cyfrowego totalitaryzmu jest wytworzenie w ludziach poczucia, że władza może wiedzieć wszystko. Człowiek zaczyna cenzurować się zawczasu. Zachód wierzył, że handel oswoi Chiny, a rynek zliberalizuje autorytaryzm. Stało się jednak coś innego i Chiny nauczyły się korzystać z kapitalizmu bez oddawania kontroli politycznej. Prawa człowieka zbyt często przegrywały z dostępem do rynku i zyskiem kwartalnym. Złożoność sprawy nie jest rozgrzeszeniem, lecz wezwaniem do odpowiedzialności. Jeśli państwa muzułmańskie mają interesy z Pekinem, tym bardziej hańbi je milczenie wobec losu Ujgurów. Jeśli Watykan troszczy się o katolików w Chinach, powinien mówić tak, aby prześladowani słyszeli pasterza, a nie tylko dyplomatę. Problemem nie był brak wiedzy, lecz brak gotowości do zapłacenia jej ceny. Watykan jest tu przypadkiem szczególnie bolesnym. Kościół definiuje się jako świadek prawdy, a nie uczestnik gry państw. Jeśli wobec prześladowań katolików, Ujgurów czy Tybetańczyków jego głos staje się zbyt cichy, problem przestaje być polityczny. Staje się duchowy. Kościół czczący męczenników nie może traktować żywych świadków jak komplikacji dyplomatycznej. Porozumienie z Chinami w sprawie nominacji biskupów można bronić jako instrument przetrwania. Jednak po latach należy pytać o owoce. Jeśli dyplomacja nie potrafi odpowiedzieć na te pytania, zaczyna przypominać cierpliwość bez rachunku sumienia. Dialog jest konieczny, ale bez presji staje się teatrem. Krytyka komunistycznej partii Chin nie jest atakiem na chiński naród, lecz obroną Chińczyków przed partią, która zawłaszcza ich imię. Państwo, które boi się modlitwy lub zdjęcia Dalai Lamy, nie jest pewne własnej legitymacji. Czy prawa człowieka są zasadą, czy tylko dekoracją? Czy potrafimy uznać, że sumienie człowieka w Kaszgarce, czy amerykańskiej diasporze dotyczy także naszego świata? Odpowiedź zdecyduje o kształcie globalnej normy. Jeśli komunistyczna partia Chin przekona świat, że obóz jest szkoleniem, a przymus integracją, inne państwa wezmą z tego przykład. Jeśli Zachód uzna, że prawa człowieka obowiązują tylko wtedy, gdy ich egzekwowanie nie kosztuje, autorytaryzmy wygrają bez wojny. Totalitaryzm potrafi niszczyć życie, lecz nie zawsze przejmuje sens. Świadkowie są groźni dla państwa totalnego. Totalitaryzm żąda danych i statystyk, świadek przywraca biografię. Najważniejszą odpowiedzią na chińską wojnę z wiarą jest obrona ludzkiej nieredukowalności. Człowieka nie wolno zredukować do zestawu danych czy pozycji w łańcuchu dostaw. Wolność religijna stanowi pierwszą linię obrony przed państwem absolutnym. Reakcja na Chiny powinna być strategiczna, a nie histeryczna. Moralna, nie rasistowska. Konsekwentna i prawna. Należy egzekwować zakazy pracy przymusowej, kontrolować eksport technologii nadzoru oraz chronić diaspory. Musimy wyraźnie odróżniać naród chiński od komunistycznej partii Chin. Musimy uczyć własne społeczeństwa, że tania rzecz może mieć wysoką cenę płaconą cudzym życiem. Przestańmy traktować wartości jak dekoracje dobrobytu. Wolność sumienia i godność osoby nie są luksusami czasów spokojnych. Cywilizacja sprawdza się przy fakturze, przy sankcji, przy kontrakcie, którego nie podpisano. Zło rzadko zaczyna od maksimum. Najpierw testuje, czy ktoś zauważy lub zaprotestuje. Czy uznamy, że milczenie nie jest już dyplomacją, lecz współudziałem w ciemności? Jeśli odpowiedzią będzie cisza, zło pójdzie dalej. Czy świat wolen naprawdę wierzy, że człowiek nie jest własnością państwa? Jeśli tak, musi to udowodnić w stosunku do Chin. Nie agresją, lecz konsekwentną obroną Ujgurów, Tybetańczyków, chrześcijan i wszystkich żyjących w cieniu kamer. Jeżeli Zachód tego nie zrobi, przegra z własnym cynizmem. Handel bez granic moralnych nie cywilizuje autorytaryzmu, lecz go finansuje. Wolność sumienia jest ostatnią granicą między człowiekiem a państwem totalnym. Wiara trwa dłużej niż pałac każdej partii. Dlatego wolen świat musi jej bronić. Czy wolen świat potrafi udowodnić, że człowiek nie jest własnością państwa? Czy prawa człowieka pozostaną jedynie piękną dekoracją dla rynkowego cynizmu? Jeśli pozwolimy, by dialog bez prawdy stał się nowym standardem, tyrani usłyszą w naszych deklaracjach jedynie zaproszenie do negocjowania ceny za ludzką godność. Ostatecznie to nie dyplomatyczne memoranda, lecz upór pojedynczych świadków przypomina nam, że żadna partia nie posiada klucza do ludzkiej duszy.